have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
W 1939 roku w wiosce Ravensbrück koło kurortu Fürstenberg na zlecenie SS powstał największy na niemieckim terytorium obóz koncentracyjny dla kobiet. Pierwsze więźniarki trafiły tu jeszcze wiosną 1939 roku. Będzie to opowieść o kobietach, o tym, co dawało im siłę, by przetrwać każdy kolejny dzień i o pamięci tego miejsca.
Ta siła woli to właśnie nas trzymała w obozie, żeby no jeszcze ten dzień, a może jeszcze. I ta właśnie ta siła woli. Ja mówię, że człowiek jest silniejszy jak wszystko, jak żelazo, jak metal, jak stal. To jest człowiek.
Wszystko jest prawie pokona. Najgorsze.
To jest coś, że...
Taka jest prawda.
Jesteśmy w miejscu szczególnym, bardzo ważnym dla pamięci. Zresztą to miejsce ma właśnie tę pamięć w nazwie. Do 1993 roku to było Narodowe Miejsce Przestrogi i Pamięci. Teraz zostało pozbawione tego przymiotnika narodowe. Pozostała więc przestroga i pozostała pamięć. Pamięć o czym?
Ravensbrück
jest miejscem, gdzie opowiada się o zbrodniach niemieckiego narodowego socjalizmu. Przyjeżdżają tu ludzie ze wszystkich krajów Europy, by upamiętnić swoje rodziny, swoich rodaków, którzy tu cierpieli, byli więzieni i mordowani. Ważne, że docierają również ludzie, którzy zajmują się tymi ofiarami w swoich krajach i tu poznają szerszy kontekst. Byli tu bowiem więzieni między innymi Polacy, brytyjscy jeńcy wojskowi, Czesi, Żydzi z różnych państw, Węgrzy. Z tym miejscem związana jest szersza wiedza o zbrodniach nazistowskich w całej Europie, podkreśla dr Andrea Genest, politolog, która pracuje w miejscu przestrogi i pamięci obozu koncentracyjnego Ravensbrück.
Powiedziałam teraz po niemiecku, że to jest takie miejsce dla całej Europy.
Pani mówi po polsku, mieszkała pani przez jakiś czas w Polsce, zajmowała się historią w Polsce również. Powiedziała pani, że na to pytanie wolałaby pani odpowiedzieć w swoim języku ojczystym, czyli po niemiecku, bo liczy się precyzja. Rozumiem, że ta precyzja to jest nie tylko dbałość historyka o to, żeby zostało powiedziane dokładnie to, co się chce powiedzieć, ale również dlatego, że każde słowo powiedziane może nie tak, kogoś może urazić.
No, definicja takiego miejsca jest bardzo ważna. I niestety, czy nie niestety, nie wiem, ale żyjemy w takich czasach, gdzie polityka, historia jest bardzo ważna, jest szczególna. I z tego względu jest to ważne precyzy powiedzieć, co to jest za miejsce. Szczególnie dla polska audycja jest mi ważne powiedzieć, że to było międzynarodowe miejsce, że tutaj byli ludzie z różnych krajach i największa grupa była z Polski. To jest również ważne powiedzieć, bo ta grupa była znaczna dla całej historii tego miejsca. Ale mieli również kontakt do innych kobiet z innych krajach. I to również ważne. I czasami na przykład były takie stereotypy, czy Francuzi byli brudni. Takie stereotypy. I z tego można uczyć się, że na przykład te młode kobiety tutaj w obozie mieli te stereotypy z Polski, bo oni wtedy urlop był w Polsce, ale nie mieli urlop w Francji. Oni nie, być może nie znają języki. I to również ważne, jakie wiedzy te kobiety mieli, kiedy oni byli tutaj.
Ale to jest dość niesamowite, że w takim miejscu, będąc właściwie w obliczu zagrożenia, śmierci, można myśleć jeszcze stereotypami, że to było też udziałem tych kobiet, które tutaj były w czasie wojny.
Można jeszcze myśleć o stereotypach?
Tak, tak.
To jest tak, że Ravensbrück był obóz koncentracyjny, ale Ravensbrück nie był przede wszystkim obóz śmierci, jak na przykład Birkenau czy Treblinka. To jest różnica. Ta różnica wiedzieć jest również ważna. To znaczy, że były kobiety, które żyły w Ravensbrück 4 lata. I myślę, że to warto rozumieć, jak oni mogli przeżyć taki obóz. I to można tylko, jeżeli patrzymy na historię codzienność. Że patrzymy, jak to było możliwe żyć jeszcze jeden dzień. Jak zorganizować coś, co robi życie lepiej. Czy była solidarność, czy to miało jakieś znaczenie, czy nie. Takie rzeczy mówią coś o człowieka.
W tej nazwie, do której ciągle wracam, jest również przestroga, bo chyba nie wystarczy pamiętać. Zresztą są bardzo różne pamięci. Pamięć konkretnego człowieka, indywidualna, pamięci zbiorowe. Zresztą z tą zbiorową to chyba tak naprawdę trudno ją w jakiś sposób zdefiniować, prawda? No więc z pamięcią jest tak, że oczywiście jest to bardzo ważne, żeby pamiętać, ale też umieć wyciągać wnioski. Historia w gruncie rzeczy sama w sobie nie stanowi tak wielkiej wartości, jak to, że może nas czegoś nauczyć. Niektórzy twierdzą, że niczego nas nie uczy, bo ciągle popełniamy te same błędy. No ale po to jest wiedza, żeby ją wykorzystywać w dobrym celu.
Tak, ja myślę, że to miejsce ma więcej znaczenia, co więcej ja wiem. Wiem, że gramatyka teraz nie była tak, ale
im więcej.
Ponieważ takie miejsce daje możliwość na fantazję. Ja mam w głowie, jak fatalna była sytuacja tutaj, jak wyglądał śmierć. To wszystko jest w mojej fantazji. Ja myślę, że to jest ważne, że moja fantazja nie kieruje moją wiedzą, że spróbuję wiedzieć, jak to było tutaj naprawdę. Że mogę rozumieć więcej, na przykład, jak oni żyli po wojnie. Jest jedna kobieta, Alicja Gawlikowska-Świecińska, która wydawała jej pamiętniki. I ona na przykład napisała, że po wojnie dla niej to było trudne zakochać znowu. Ja myślę, że to mówi tak dużo o życiu po wojnie, że byli duży ludzie, którzy mieli problemy z emocjami. I ona na przykład powiedziała, że ale chciała mieć rodzinę i szukała a mężczyzna, z kim to było możliwe. To był, nie wiem, dobry kumpel, czy coś tam, dobrym człowiekiem, ale w pierwszym momencie ona nie była w stanie kochać go. I to dla mnie to jest jedna motywacja, żeby więcej pracować na ten temat, że myślę, że są tak duże rodziny, ludzie, którzy są jeszcze tak...
Ciągle mają w sobie tę wojnę.
Tak, również tam, co wynika z wojny. I jeżeli widzę, że są jeszcze tak dużo ludzi w Europie, których życie jest jeszcze tak blisko związane z tego, co było tutaj w wojnie i co Niemiec robią, to jest dobra motywacja o tym myśleć dalej. To jest trochę moralna, ale obok tego, że bardzo pilnie propaguje, żeby wiedzieć i czytać dużo, ja myślę, że taką mała etyczna i moralna argumentacja również jest ważna.
Thank you. wierzyłem, że są dobrzy ludzie, że nie wszyscy są źli i miałam szczęście właśnie do tych dobrych ludzi. SS-man, który mnie wiózł pociągiem więziennym tym tyle miesięcy, to proszę pani, jak on odprowadza do ubikacji, to rozglądał się, chociaż nikogo tam nie było, wyjmował pajdę chleba i ze słoniną i mnie dawał. Inne kopał, bił, a mnie dawał chleb. Może dlatego, że tyle miesięcy mnie wiózł, że on mnie tak zapamiętał, że mnie jedną suwak wywiózł i że tyle czasu mnie wiezie, to może w nim wzbudziłem jakieś ludzkie uczucie. Ale tak było. A ten powrót to był okropny. Jak weszłam do domu takiego opuszczonego, widocznie to ktoś, jakiś naukowiec tam mieszkał, bo moc książek, książki podarte i w końcu rzucone i między tymi książkami znalazłam Mękę Pańską i podniosłam. Inne koleżanki chwytały tam, jedna lalkę chwyciła, bo miała córkę, druga żelazko. Ja mówię, co ty żelazko zabierasz? A ona mówiła, czym będę pracowała, przecież nic nie mam. I wychodząc spotkałam jakiegoś z obozu, który widocznie był Niemcem, bo źle mówił po polsku. I mówił, to pani podnosi ten krzyż. Pani wie, że jest takie poczekadło, że kto podniesie krzyż, to będzie dźwigał go do końca życia. Po co pani podniosę? Mówię, podniosę dlatego, że się poniewierzę wśród śmieci. No i z tym krzyżem do Polski doszedł. Potem oprawdziłem i widzi pani te stale, wisi nade mną, nad moim tapczanem. I też różne chwile przeżywałam, ale zawsze ze wszystkiego wychodziłem jakoś zwycięsko. Najważniejsze to wiara. Człowiek wierzy, to i lżej to wszystko przeżywać.
Było miejsce dla Boga w obozie w Ravensbrück. Religia i wiara miały niesamowite znaczenie, żeby sobie dodać siły i przeżyć.
Twierdzi Agnieszka Wierzcholska, historyk, która pracuje w Instytucie Studiów nad Europą Wschodnią we Freiuniversität w Berlinie. W Muzeum Miejscu Pamięci w Ravensbrück przygotowała wystawę poświęconą życiu religijnemu w obozie.
Myślę, że były różne strategie takiego wewnętrznego dodawania sobie siły. Jedna to była przez wiarę, modlitwę, nadzieję. A druga, która się może też wiąże w jakiś sposób, to była taka próba solidarności między kobietami. Pomaganie sobie, dzielenie się jedzeniem, uważność na to, kto się źle czuje, kto choruje. Więc takie pomaganie sobie i dawanie sobie ulgi w tym okropnej codzienności Ravensbrück było też strategią, żeby zachować człowieczeństwo. Mimo kondycji obozu koncentracyjnego i próby odczłowieczenia tych kobiet, żeby jednak mieć poczucie, że te wartości, solidarność, wiara, żeby one się jakoś zachowały i to jest hasło jednych z harcerek. Oni chcą, żebyśmy byli tylko numerkiem, ale ja jestem człowiekiem.
Często się słyszy we wspomnieniach ludzi, tych, którzy przeżyli II wojnę światową w jakichś strasznych miejscach, strasznych okolicznościach. Takie pytanie, gdzie był Bóg? Więc był w sercach tych, którzy tę wiarę zachowali, aczkolwiek pewnie nie wszyscy.
Wiara jest taką bardzo indywidualną sprawą. Co robić w takich straszliwie traumatycznych sytuacjach? Czy człowiek traci wiarę, czy wiara dodaje mu siły, żeby to przetrwać, jest indywidualną kwestią, na którą myślę nikt spoza albo nikt, który nigdy nie przeżył takiej sytuacji, tak naprawdę nie może odpowiedzieć.
Tu były więźniarki, które wyznawały różne religie. Jakie to religie?
Oczywiście były rzymskie katoliczki, były protestantki, były Żydówki. Więzione w Ravensbrück były też przede wszystkim na początku wojny Świadkowie Jehowy. To była dość duża grupa, one były prześladowane rzeczywiście z powodów religijnych. Większość Polek katoliczek, które tutaj były, to były prześladowane z powodów politycznych jako Polki, ale były też katoliczkami jednocześnie.
A jak w ogóle wyglądało praktykowanie wiary w obozie koncentracyjnym?
Zupełnie różne sposoby. Były oczywiście indywidualne praktyki religijne, czyli modlitwa,
I były też takie kolektywne praktyki religijne, na przykład msze święte w niedzielę, organizowane przez grupy konspiracyjne w różne sposoby, to znaczy przede wszystkim w barakach polskich. Konspiracyjne organizowane były też kobiety, które jakby stały na zewnątrz i patrzyły, czy idzie tak zwana owzyjerka, czyli strażniczka. Myślimy, że te msze święte były taką szarą strefą, to znaczy, że takie różne praktyki religijne były w jakiś sposób tolerowane przez strażniczki. Jest też Józefa Kantor, która była harcerką i zorganizowała grupę harcerską w Ravensbrück. Ona opowiada o tym, czy jej współwięźniarki opowiadały, jak ona została zbita przez strażniczkę po mszy świętej, ale pewno nie dlatego, że z samego powodu mszy świętej, ona się odprawiała jednak co niedzielę, także jakby chciano, to by to zabroniono. Została zbita dlatego, że wypowiadała się patriotycznie przeciw Niemcom i to jakby przekroczyła już taką granicę, gdzie poszła za daleko. Także była taka szara strefa, gdzie właściwie nie wolno było uprawiać tych mszy, ale to było jednak tolerowane w jakiś sposób, czy przymykane na to oko. Wiemy, że te praktyki religijne były i odbywały się często i konspiracyjnie, ale odbywało się jednak w miarę regularnie.
Myślę, że dla więźniarek, dla katoliczek tutaj szczególnie trudnymi momentami musiały być święta, bo to w ogóle jest taki bardzo ważny czas w życiu wszystkich ludzi, także tych niepraktykujących, a co dopiero tych, którzy praktykowali, a jednak byli oderwani od swoich rodzin, od możliwości właśnie takich tradycyjnych świąt. A może się mylę, a może po prostu w takich warunkach i w takich okolicznościach stykania się ze złem, z okrucieństwem, może te święta wcale nie miały aż takiej rangi. Nie wiem po prostu.
Z tego, co wiemy ze wspomnień, święta były bardzo ważne dla więźniarek. Wiemy, że były budowane szopki na święta. Nie było wiele, żeby coś tam zbudować. Także z różnych takich bardzo, że tak powiem, prymitywnych materiałów. Każdy skrawek, który można było użyć jeszcze w inny sposób, był przechowywany, żeby zrobić tą szopkę. To znaczy taka wielka inwencja, która pokazuje, jak wielką potrzebą było to, żeby zrekonstruować coś, co przypomina dom, co przypomina święta. Wspólne śpiewanie kolęd było. Pamiętam relacje harcerek dwóch, które podeszły w czasie świąt Bożego Narodzenia do bunkru. To było miejsce izolacji i to było takie bardzo brutalne więzienie, gdzie przechowywali więźniarki, które miały być ostro karane. I one podeszły do tego bunkru, żeby śpiewać kolędy, wiedząc, że więźniarki, które to usłyszą, że to im da jakiś może chociaż skrawek pokoju ducha, że ktoś o nich myśli, że się śpiewa dla nich kolędy, że współwięźniarki o nich myślą i mają je w pamięci, ich włączają znowu wspólnotę tych więźniarek, śpiewając im kolędy. Także to miało wielkie znaczenie. Wiemy też, że były świętowana Wielkanoc. Tutaj akurat nie mamy takich obrazów, przykładów, jak to było robione, ale to miało wielkie znaczenie. I też nie tylko święta religijne, ale były też próby, te harcerki o tym piszą, były też próby świętowania świąt narodowych. Na przykład jedna z harcerek wspomina, że była defilada na 11 listopada, to znaczy ona była po kryjomu, było tak, że umówiły się harcerki, że zrobią defiladę, ale oczywiście tego nie można było widzieć, także małymi grupkami, po dwie, po trzy, jakieś parę metrów przeszły, potem schodziły na bok, potem przyszły nowe, kolejne. Także jakby się tego nie wiedziało, to by się tego nie zauważyło, a jednak miały poczucie, że robią taką defiladę. Jest drugie takie wspomnienie śpiewania hymnu polskiego podczas alarmu. Znaczy jak nie było, był zagłuszający ten alarm, te syreny, a Polki zaczęły wtedy śpiewać harcerki, zaczęły śpiewać hymn polski, więc też te pieśni, to śpiewanie miało ważną rangę.
ale też pieśni religijne, nie tylko kolędy, ale różne pieśni religijne, które konspiracyjnie w tajemnicy też były śpiewane.
Lulajże, Jezuniu, moja perełko, lulaj ulubione me pieścidełko.
W obozie były też siostry zakonne, prawda? Czy one tutaj pełniły jakąś taką rolę, czy w ogóle mogły pełnić jakąś taką rolę przewodniczek duchowych dla reszty więźniarek?
Siostry, polskie siostry zakonne przyjechały, zostały deportowane do Ravensbrück dosyć późno w trakcie wojny, bo w trakcie Powstania Warszawskiego. One tutaj trafiły na końcu sierpnia 1944 roku i rzeczywiście tutaj się modliły przy różańcu, wciągały w te modlitwy inne kobiety, organizowały wokół takiego małego obrazka Czarnej Madonny Częstochowskiej w niedzielę msze święte. Przez dłuższy czas istnienia obozu taką funkcję przewodnią w aspektach religijnych prowadziły harcerki. Józefa Kantor, która założyła konspiracyjną grupę harcerską w Ravensbrück, ona miała nawet przydomek proboszcz. I są też harcerki, które opowiadają, że u niej się spowiadały. Co to znaczy właściwie w takich religijnych praktykach, jak kobiety mają funkcje, które właściwie kobiety nie powinny spełniać, czy nie spełniają, no ale w takich warunkach obozowych jednak to daje bardzo dużo siły innym, więc Józefa Kantor i inne harcerki z jej otoczenia, one przez długi czas miały taką właśnie rolę w życiu religijnym, bo te grupy harcerskie zostały założone już w listopadzie 1941 roku, także one o wiele dłużej były w obozie niż siostry zakonne, które dopiero pod koniec sierpnia 1944 roku przyjechały.
Czy interesują Panią właśnie te pojedyncze losy ludzi? Bo wiadomo, że część wiedzy można czerpać z dokumentów, z opracowań, ze wspomnień już utrwalonych, ale czy kontaktuje się Pani również z tymi osobami, które przeżyły Ravensbrück? I jaka jest rola takich rozmów w uzyskiwaniu pewnej wiedzy, prawdy o tym, co się tutaj działo?
Myślę, że spotkanie z kimś, kto to przeżył, zawsze jest niesamowicie wzruszające i wzbogacające jednocześnie. No nie tylko dla historyka czy historyczki, ale też dla wszystkich, którzy mają szansę zetknąć się z kimś, kto to rzeczywiście przeżył. Myślę, że takie spotkania są bardzo ważne i dają nam bardzo dużo informacji. Są to informacje, które jak każde źródło musimy też na nie krytycznie patrzeć. To znaczy, kto sobie przypomina, co sobie przypomina i w jakim momencie swojego życia sobie przypomina. Ale to już jest warsztat historyka czy historyczki, żeby to poprawnie zrobić. Ale widać też w takich wywiadach, w jaki sposób ludzie zapamiętali to, co przeżyli, co im zostało w pamięci, czego nie pamiętają, co pamiętają może na opak. To jest bardzo ciekawe. Często tacy świadkowie historii albo na przykład bardzo dokładnie znają daty, które znajduje się potem w innych dokumentach, że tak powiem, oficjalnych. Czasem są takie przeoczenia, ale te przeoczenia dużo nam mówią o takim subiektywnym przeżyciu historii, co ja uważam za jedną z najważniejszych rzeczy. Na przykład, jak to nie było w kontekście w Ravensbrück, ale jeden ze świadków, widziałam nagranie z jego wywiadem, on mówił, że wojna się skończyła w 1946 roku i okazało się potem, że on w 1946 roku dość mocno zachorował. To była cezura, która była dla niego ważna. Oczywiście kognitywnie wiedział, kiedy się skończyła wojna, ale taki wywiad pokazuje nam po prostu też, w jaki sposób ludzie pamiętają, i to jest bardzo ciekawe.
Po latach były więźniarki Ravensbrück w różny sposób podchodzą do swoich obozowych przeżyć.
Byłem w szpitalu na Woli i tam mnie wszyscy specjaliści badali. Okazuje się, że ja mam jagrową chorobę, to znaczy, że jeszcze przeżywam to, co przeżywałam w obozie. W nocy krzyczę, zliwam się i wie pani, i potem kilka dni chodzę jak nienormalna. I to się nazywa choroba jagrowa. Więc jak przyjechałam po tylu miesiącach, nie kąpana, nie myta, w tej brudnej bieliznie, jak przyjechałam do Ravensbrück, więc najpierw mnie wykąpali, ogolili pod zero i potem badał lekarz, bo bali się epidemii. Więc ja miałam tak straszne rany na piersiach, że lekarz pytał się, co to za wysypka. Lekarz nie widział takiej wysypki. No i potem na 3 miesiące wsadzili mnie do bunkra na kwarantannę. I dzisiaj przyśni mi się ten bunkier. I dlatego taka, wie pani, do niczego jestem i w ogóle nie byłem na śniadaniu.
Mnie się cały czas nie tylko wydaje, ale ja po prostu stwierdzam, że moje życie ma bardzo mało strasznych rzeczy. Ja nie zostałam fizycznie skatowana. I pewna znajoma to najlepiej powiedziała, wiesz co, ja czytałam twoją książkę, tą Z mroku do świtu, tak jakby wcale nie było wojny. Tak. To nie znaczy, żebym nie miała powodu do smutku, do płaczu, do takich przykrości, bo i choroba mamy, i śmierć, i wojna. I w każdej chwili się myślało o tym, że można jutro już nie żyć. Ale w sumie, kiedy ja dziś patrzę na moje życie, to ja nie miałam go najgorszego, nawet w kacecie. Bo wie pani, nawet w kacecie ja nie wiem, może ja jestem tchórzem. Bo ja nie starałam się narazić nikomu, wie pani. Były dziewczęta, które mówiły na przykład, a co mi tam blokowa, ja się nie boję, ja tędy przejdę, czy co. A ja się bałam, ja nie poszłam tam, gdzie nie było wolno, bo ja nie widziałam potrzeby, żeby narażać się bez sensu. Jeśli nie było wolno chodzić na blok nowy, tak się mówiło, na lager nowy, to ja nie szłam. Bo jeśli ja dostanę po głowie, no po co mi? Raczej chyba w mojej książce ja chciałam pokazać moje pokolenie, nasze czasy, ale w sensie optymistycznym. W sensie tym, że wszędzie, nawet w Ravensbrück, nawet w więzieniu, można znaleźć piękno, dobrych ludzi, można sobie marzyć o kwiatach, o szczęściu, o wszystkim, nawet tam. Że nie trzeba wiecznie załamywać tylko rąk, że nie trzeba tylko płakać, bo to tylko sprzyja, że tak powiem, rozmazaniu się, rozckliwieniu się.
Myślę, że to tak samo są bardzo indywidualne historie. Są ludzie rzeczywiście, którzy przeżyli różne horrory i zadziwiają właśnie swoją siłą tym, co osiągnęli potem, wychowaniem dzieci, pogodą ducha. ale są też zupełnie inne doświadczenia tych, którzy nie umieją sobie poradzić, tych, którzy cierpią na bezsenność, do tej pory boją się ciemności, którzy właśnie nie są przykładami tego, że przerobili to w coś budującego, tylko mają też przez całe życie trudności. I myślę, że nawet ci, którzy emanują pogodą ducha, nie wiemy, jakie mieli też fazy życiowe, gdzie ich to dosięgało w taki bardzo negatywny sposób. Czyli to, jak osoba przerabia takie traumatyczne doświadczenie, jest bardzo indywidualne i pewno w różnych fazach życia zupełnie różnie ludzie się z tym obchodzą. I myślę, że taka jedna i druga reakcja i wszystko, co się znajduje pomiędzy, zasługuje na nasz szacunek.
Dlaczego w ogóle pani zaczęła to robić? Dlaczego pani została historykiem? Dlaczego pani zajęła się tym strasznie trudnym momentem? Chyba łatwiej historykowi zająć się starożytnym Rzymem, epoką średniowiecza, czy jakimś takim okresem, który nie powiem, że jest zamknięty, ale nie ma tych wszystkich naleciałości, no bo to tak naprawdę, tak jak pani powiedziała, wojna jest w nas, nawet jeśli jej nie przeżyliśmy, bo przeżyli nasi dziadkowie, bo przeżyli czasami nasi rodzice.
Miałam 11 lat, kiedy zaczynałam czytać na ten temat. Powiedziałam do rodziców, ja bym chciała mieć książkę na temat nacjonalsocjalizm. I oni mi dali. I jak miałam 17 lat, byłam pierwszy raz w Auschwitz i byłam tam przez cały tydzień. I płakałam cały czas. I myślałam wtedy, albo wrócę na większy czas, że mam większy czas rozumieć coś, albo nigdy. I za to ta organizacja Akcja Znaków Pokuty była bardzo pomocna, bo ona mi dała możliwość pracować tam w Domu Spotkań Młodzieży przez rok i pół. I później, jak tam pracowałam, i miałam blisko kontakt do muzeum. I troszkę tam pomagałam, tłumaczyłam listy po angielsku, po niemiecku i tak dalej. I oni mi dali możliwość pracować w muzeum w Oświęcimiu. I przeżyłam to mój pobyt w Oświęcimiu i mieszkałam tam jeszcze rok i pracowałam tam jeszcze w muzeum. I to był bardzo, bardzo ważny czas dla mnie. Uczyłam się bardzo dużo. Tak naprawdę był to na mój początek, moją pracę w takich miejscach. Ja później pracowałam tutaj w Ravensbrück, w St. Postel, w innych miejscach jeszcze, ale początek był miejsce pamięci Auschwitz.
To jest miejsce, które się ciągle rozwija, nad którym się pracuje. Czy pani widzi, że to jest jakiś rodzaj ewolucji? Tak, tutaj. A jeśli tak, to ku czemu? Do czego?
Nie widzę koniec tego pracy, tutaj muszę powiedzieć. Teraz od 4 lat mamy główną wystawę po angielsku, po niemiecku tutaj, która była ogromna praca przez 3 lata. Ja zajmowałam się polską grupą. Teraz jest tylko jeden część z obozu, który jest część miejsca pamięci, to znaczy ten drugi część będzie jeszcze teren miejsca pamięci, który jest duży plus, bo widzimy teraz, jak duży był ten obóz. Dzisiaj tego nie można widzieć. Tam na nowym terenie będzie to miejsce, gdzie był ten namiot. W namiocie przede wszystkim kobiety z Powstania Warszawskiego mieszkały.
To był taki czas, kiedy już zaczęło tutaj brakować miejsca i nagle przywieziono bardzo dużą liczbę kobiet właśnie po Powstaniu Warszawskim w 1944 roku.
Dokładnie, 12 tysięcy z Warszawy, jeszcze z transportów z Auschwitz, z Majdanek, z Gross Rosen, również byli kierowane tutaj do Ravensbrück. W tym roku 1934 ten cały obóz był pełny. Był brudny, oni byli chore, to była ekstremalna sytuacja wtedy. To można pokazać. Teraz wydawałyśmy taką książkę na temat praca zmuszona w Siemens. Siemens był jeszcze trochę dalej. 20 hal fabryczny z Siemens i taki jeszcze obóz dla kobiet, które pracowały tam u Siemens. To jest nowy temat tutaj, również w pracą pedagogiczną. Są różne rodzaje seminaria, gdzie młode ludzie czytają cytaty z byłych więźniów i coś z tym zrobią. Teatr, jakieś scenarium, oni czytają z tymi tekstami, ale oni sami myślą, jak to prezentować. Oni myślą, co te teksty mówią do niej. Jest jeszcze, nie całkiem, ale jest nowy temat, różne grup więźniów, na przykład więźniów asocjalnych. My wszyscy mówią bardzo chętnie o więźniów politycznych, oczywiście, ale były jeszcze inne więźniów, na przykład homoseksualisty.
Homoseksualiści.
Tak. I oni mieli okropną sytuację tutaj w obozie, bo również była homofobia między tych więźniów. To było nie tak, że ta solidarność była również dla niej.
Wszystkich.
To jest również ważny temat. Inne grupy. I również rozumieć, jaka sytuacja oni mieli w Polsce przedtem. Bo nie chodzi tylko o to, jak wyglądało życie tutaj w obozie, ale również jak było jej życie przedtem, a również później.
Potem. Ja byłam w takim, w obozie w Zimmerdienstie, to jest taki, co sprząta. I kiedyś, ja wszystkie koleżanki tam, więźniarki wyszły, to ja sprzątałam te łóżka i podłogi myłam, bardzo ciężko mi było, ale za to dostałam tą dodatkę tej zupy. I jedno łóżko poprawiam i odwracam poduszkę, a pod tą poduszką jest pajtka chleba. I teraz, proszę panią, uklękłam i mówię tak, Boże, ja tak zjem ten chleb, chyba ty mnie przebaczysz, bo jestem taka głodna, mi się jeść, ja muszę zjeść ten chleb. I teraz taka walka, proszę panią, ze mną. Jest ten chleb, patrzę na ten chleb i mówię, ja chcę go zjeść, bo jestem, mi się tak jeść chce. Ja go zjem, ale ty Boże, przebacz mnie. I walka, ja mówię tak, ach, ale ona też jest w ciąży. Ona też jest taka sama głodna. I proszę panią, zakrywam tą poduszkę, zaczynam histerycznie płakać i nie wzięłam tego chleba. Nie wzięłam go. Byłam wychowana u sióstr Felicjanek w Warszawie, w szkole i tak jakoś mam wpojone to tak głęboko, tą wiarę, że mnie tego nikt nie wykorzeni, tej mojej wiary, chociażby mieli zabić. Nie. To już taka jest. I wierzę tak bardzo, że w każdym nieszczęściu jakoś przychodzi mi z pomocą. Naprawdę w tylu opałach byłam, w takim nieszczęściu, jak przychodzi ta modlitwa pod twoją bronę, zawsze czuję się taka lekka, szczęśliwa i naprawdę mi jest dobrze. Naprawdę.
Mnie zawsze interesują motywacje ludzkie, więc chciałam zapytać o pani motywację. Dlaczego pani się zajęła tym obszarem?
Ja z zawodu jestem historykiem i zajmuję się II wojną światową. Zajmuję się też zagładą Żydów w czasie II wojny światowej, ale mieszkam w Fürstenbergu, czyli niedaleko obozu w Ravensbrück. Mój syn już parę razy, który ma 6 lat, już parę razy był tutaj ze mną. To jest jakaś część miasta, o której nie wolno zapomnieć. I przez to też zaczęłam się coraz bardziej interesować historią tego miejsca. Największą grupą więźniarek to były Polki. Oczywiście też w mojej rodzinie, jak pewno w wielu polskich rodzinach, mieliśmy kobiety, które były tutaj w Ravensbrück więźniarkami. Ja ich nie poznałam, bo zmarły zanim ja się urodziłam. I jestem kobietą, także co to znaczy być więźniarką kobietą jest też, myślę, wielkim tematem, ponieważ obóz Ravensbrück był jedyny obóz tylko dla kobiet, który istniał, więc To też dla mnie jest bardzo ciekawe.
A co to znaczy pani zdaniem? Czy pani już odpowiedziała sobie na to pytanie? Co to znaczy być więźniarką, kobietą, więźniem?
W Ravensbrück były kobiety więźniarki i strażniczki były też kobietami. Do środka obozu, tam gdzie pracowały więźniarki, wchodziły tylko kobiety. To znaczy też, że taka brutalność codzienności w takim codziennym funkcjonowaniu obozu były przeprowadzane przez inne kobiety. Czyli kobiety biły, kobiety mogły nie dawać jedzenia albo zmniejszyć racje jedzeniowe. Także to była też przemoc między kobietami i kobietami. Na przykład kobiety miały się zgłaszać do tego, żeby zostać prostytutkami. Niektóre kobiety się zgłaszały, ponieważ miały taką nadzieję, żeby przeżyć ten obóz, to będzie jedna z możliwości, albo żeby wyjść z obozu, że to będzie jedna z możliwości. Ale jeżeli przeżyły, to oczywiście też to doświadczenie było później bardzo stygmatyzowane. Kobiety o tym mało mówią, nie chcą o tym mówić, które to przeżyły. No więc jest cały obszar seksualizacji i przemocy wobec kobiet.
O faktach wiedziałam, ale nigdy nie pomyślałam o tym, że właściwie był to wyizolowany świat kobiet, tylko kobiet z obu stron. Jakoś nigdy do mnie to nie dotarło. Jest to do rodzaju okrutnego eksperymentu, poczynionego jakby nie z tą intencją.
Trzeba dodać, że był taki mały podobóz, gdzie byli więźnieni mężczyźni, których na przykład potrzebowano przy budowie domów do takich cięższych prac. I w sumie przez Ravensbrück przeszło 20 tysięcy mężczyzn w porównaniu z 130 tysiącami kobiet. Czyli był jakiś taki mały podobóz, ale był to głównie obóz dla kobiet, gdzie kobiety były strażniczkami.
Taka obiegowa opinia o kobietach to, że to są istoty delikatne, wrażliwe, że łatwo je zranić, tak jak pani już wspominała. A z drugiej strony osoby, które z tej drugiej strony, prawda, stały i wykazywały się okrucieństwem. Nie wiem, dlaczego to zrobiło na mnie takie wrażenie. Po prostu tak mi się wydaje, jakby to bycie z drugiej strony pozbawiało te kobiety, strażniczki kobiecości, a wcale tak nie było.
Tak, wcale tak nie było i myślę, że też jeżeli popatrzymy wśród więźniarek, taka sytuacja obozowa pokazuje nam też, w jaki sposób różni ludzie reagowali i że jest to trudno do przewidzenia, jak każde indywiduum będzie się zachowywało w takiej sytuacji. Więc mamy, już wspominałam o tym, takie gesty solidarności, gesty takie, że tylko razem to przeżyjemy. Mamy takie dowody na niesamowite przyjaźnie, które się zawiązały w obozie i takie poczucie, że tylko z tą drugą osobą przeżyję. Też z taką ideą, że jeszcze jestem człowiekiem, jak mogę się przyjaźnić. Ale też mamy różne historie. W takich warunkach oczywiście trudno jest zawsze zachowywać się, no nie wiem jak powiedzieć, dlatego że nie chcę mówić dobrze, dlatego że to jest jakby, nie chcę oceniać. Jak człowiek jest zmęczony, głodny, chory, boi się śmierci, boi się uderzenia, zachowuje się zupełnie różnie. Czy jak znajdzie się chleb pod poduszką, czy się go po prostu zje, czy zostawi dla tej osoby, która jeszcze rano tam leżała. Jak się obchodzić z chorymi, czy pomagać, czy nie ryzykować. A każda z tych kobiet była wygłodzona, przemęczona, musiała robić ciężkie prace. I tutaj chciałam też powiedzieć, że z jednej strony mamy takie wyobrażenie słabej płci, ale jak bardzo silne były te kobiety, musiały być silne, żeby to wszystko przeżyć i duchowo, i fizycznie. I jak bardzo to jednak też widać siłę tych więźniarek, które musiały to wszystko ścierpieć. Już wspominałam o tej solidarności między kobietami, między przyjaciółkami. Czasem takie poczucie matkowania innej osobie. I myślę, że to też mogło być jedno z takich doświadczeń, które dodawało siłę. Kontakt międzyludzki i doświadczenie dobroci. No i mówiły niektóre kobiety, wspominały, że to, że jeszcze w ogóle kogoś widzę, kto z empatią się do mnie obchodzi, to już mi dało nadzieję, że jeszcze ta ludzkość może normalniej zaistnieć.
Ta kolęda, ta krza, jak twe oczy, jak chóry brzeg, na podarek czeka wciąż, z szarej chmury biały śnieg. Śnieg zamieni w biel szarość, zada sobie serdeczny trud, zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serca chłód. Lili-laj, zniknie złość i serca chłód. Pokochamy się znowu, wzajem darujemy moc win, uraz niech nie chowa nikt, narodzony Boży Syn. Śnieg choć będzie się starał, lecz stopnieje w któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas trochę wstyd. Lili-laj, będzie za nas trochę wstyd.
Bo gdy zcichnie w nas radość, a dzień zwykły nadejdzie już, wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara, jak miejskiego dnia chmurny wzrok, czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. Lili-laj, miłowanie cały rok.